Prezydencki projekt o rodzinnym gospodarstwie rolnym jest już prawie gotowy. Poinformował o tym ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda.
Podczas spotkania wyborczego w Ciechanowie prezydent Rzeczpospolitej mówił o sprawach polskiej wsi.
W tym kontekście podkreślał bardzo ważną rolę rolnictwa w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego państwa, co jak wskazał Andrzej Duda, szczególnie uwidocznił kryzys związany z COVID-19.
To właśnie dzięki polskim gospodarzom nie zabrakło towarów na półkach w sklepach, powiedział prezydent Andrzej Duda.
Dlatego, jak dodał, w ramach wsparcia państwa dla tej strategicznej gałęzi gospodarki powstaje oczekiwana ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym.
Bezpieczeństwo żywnościowe było cały czas zapewnione dzięki pracy polskich rolników. Dziękuję za to z całego serca. Ja na kolejne lata chcę prowadzić politykę, która będzie polityką ochrony polskiego rolnictwa. W jego konstytucyjnej formule, gdzie rodzinne gospodarstwo rolne będzie miało swoją specjalną, dedykowaną regulację, bo jest wymienione w konstytucji jako podstawa ustroju rolnego. Do tej pory jednak nie miało własnej ustawy regulującej sprawy gospodarstwa rolnego rodzinnego. Będzie taki projekt prezydencki, jest w tej chwili już prawie gotowy, o rodzinnym gospodarstwie rolnym. Dlatego, że chcę, aby te gwarancje były. Tak jak przedstawiłem gwarancje dla rodziny w formie karty rodziny.
Prezydent poinformował też, że wczoraj ruszyły wypłaty suszowe dla tych rolników, którzy ich jeszcze nie otrzymali. Zaznaczył, że jest to niewielka grupa, około 10% uprawnionych.
A dziś przypada ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą. Celem obchodów tego dnia jest zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania obu zjawiskom.
Resort Edukacji Narodowej przygotowuje się do zdalnego nauczania po wakacjach na wypadek, gdyby przedłużająca się epidemia uniemożliwiła powrót do szkół. Ministerstwo pracuje nad zasadami prowadzenia internetowych zajęć.
Według jednego z dzienników wszystkie lekcje online miałyby być prowadzone zgodnie z planem obowiązującym przy kształceniu stacjonarnym oraz z wykorzystaniem jednolitej platformy edukacyjnej.
Minister edukacji Dariusz Piątkowski w rozmowie z Radiem Maryja wskazuje jednak, że ujednolicenie sposobu prowadzenia zajęć online jest trudne z uwagi na różne warunki techniczne i materialne w poszczególnych szkołach i domach.
Szef MEN wyklucza więc jeden system zdalnego nauczania i wskazuje na potrzebę zachowania autonomii nauczyciela. Jednocześnie minister zapowiada rozbudowę platformy edukacyjnej do nauki online, udostępnianej przez internet.
Mamy nadzieję, że przed końcem wakacji uda nam się także wprowadzić takie narzędzie do komunikacji wideo, ale to będzie raczej możliwość pracy z tą platformą i ona istnieje już w tej chwili i duża część nauczycieli z niej korzysta, natomiast nie chcemy wprowadzić tylko i wyłącznie obowiązku i narzucić nauczycielom obowiązek pracy tylko i wyłącznie z tą platformą. Kształcenie na odległość musi także dawać nauczycielom możliwość dostosowania się do warunków lokalnych, do możliwości uczniów, ich percepcji, ale także możliwości technicznych, także trudno wyobrazić mi sobie, aby była sztywna reguła, jak to kształcenie na odległość miałoby wyglądać. No i wyraźnie także mówimy, że nie powinno być sytuacji, że uczeń będzie przez kilka godzin dziennie siedział przed ekranem monitora.
Obecnie Ministerstwo Edukacji zbiera propozycje rozwiązań, jakie były stosowane przez nauczycieli i dyrektorów w ostatnim czasie i się sprawdziły. Resort czeka na nie do końca przyszłego tygodnia.
Pandemia koronawirusa dała dodatkowy czas Polsce na przygotowanie się do zwiększonego ruchu lotniczego, zauważają eksperci branży lotniczej.
W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 49 milionów pasażerów. W tym roku, mimo odmrażania ruchu lotniczego, liczba ta zapewne będzie mniejsza.
Kryzys może potrwać 2-3 lata. Potem liczba osób korzystających z samolotów ma rosnąć. W prognozy wpisuje się budowa centralnego portu komunikacyjnego.
Wiceminister infrastruktury Marcin Chorała, pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK, szacuje, że w 2027 roku z tego transportu będzie korzystać 70 milionów Polaków.
To oznacza, że CPK w pierwszym roku będzie mogło obsłużyć od 20 do 25 milionów pasażerów.
Można powiedzieć paradoksalnie, ta pandemia miała, jak mówię, duży to paradoks, ale pozytywny wpływ o tyle, że kupiła nam dodatkowy czas. Bo tak naprawdę program CPK jest opóźniony w tym sensie, że należało go rozpocząć gdzieś w roku 2011-2010, bo już teraz lotnisko Okęcie było bliskie swojej przepustowości, wyczerpania i mieliśmy problem, co zrobić przez kilka lat jeszcze przed uruchomieniem CPK. No tutaj takie przesunięcie w fazie rozwoju ruchu lotniczego, opóźnienie go o 3-4 lata nam daje tyle, że kiedy będziemy uruchamiali CPK, no to tak, to pewnie będzie to w sam raz a nie jest 3-4 lata za późno w stosunku do tego, kiedy powinno być uruchomione.
Centralny port komunikacyjny to nie tylko lotnisko, ale sieć połączeń komunikacyjnych.
Projekt ma być finansowany ze środków krajowych, europejskich i prywatnych. Polska ma mieć pakiet kontrolny nad CPK.
Obecnie trwają negocjacje nad wyborem strategicznego partnera. W tym tygodniu zakończyła się druga tura rozmów z dwoma dalekowschodnimi portami lotniczymi.
Chodzi o lotniska w Seulu i w Tokio.
W Brukseli bez optymizmu i przełomowych uzgodnień w sprawie przyszłych finansów wspólnoty. Taki stan widoczny jest po wideo na Radzie Ministrów do Spraw Europejskich Państw Unii Europejskiej.
Wirtualne spotkanie służyło przygotowaniu piątkowego szczytu, na którym szefowie państw i rządów 27 będą dyskutować o przedstawionym przez Komisję Europejską pakiecie.
Na razie między krajami Unii cały czas utrzymują się różnice w sprawie wieloletniego budżetu i środków na odbudowę po koronakryzysie.
Władze Komisji Europejskiej przestrzegają przed konsekwencjami ewentualnych opóźnień. Według wiceszefa komisji plan odbudowy gospodarczej jest korzystny dla wszystkich.
Zdaniem europosła i ekonomisty Zbigniewa Kuźmiuka w tym tygodniu nie zapadną przełomowe decyzje. Państwa zaprezentują swoje stanowiska. Polityk wskazał na poważną rozbieżność kwestii finansowania funduszu.
Ona wynosi 750 miliardów euro, 500 to mają być granty, czyli dotacje, 250 pożyczki. No i nie ma zgody czterech krajów na to, żeby doszło do zadłużania na poziomie Komisji Europejskiej. Przeciwne są temu Holandia, Austria, Szwecja i Dania. Jak sądzę, także będą się przy tym upierać. No, z drugiej strony natomiast mamy presję czasu i tego, co się w gospodarce europejskiej stało. Wiadomo, i to pewnie dowiemy się o tym w lipcu, jak wygląda PKB po drugim kwartale. No i z informacji, które płyną z większości krajów, to w krajach Europy Zachodniej będą to spadki PKB rzędu 20%. To tak jakby przez Europę przetoczyła się wojna.
Władze Komisji Europejskiej wzywają kraje wspólnoty, by wypracowały porozumienie na posiedzeniu Rady Europejskiej już w lipcu.
Jednak w ocenie przewodniczącego Rady Charlesa Michela przed państwami Unii Europejskiej jeszcze daleka droga do osiągnięcia kompromisu w sprawie planu odbudowy i wieloletniego budżetu. Wskazał on na utrzymujące się rozbieżności między stolicami.
To były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej na www.radiomaryja.pl. Przed nami jeszcze prognoza pogody.
Dziś na zachodzie pogodnie, poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz oraz burze, miejscami grad. Temperatura od 17 stopni na wybrzeżu do 25 w centrum i 27 stopni na krańcach północno-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. W czasie burz porywy do 70 km na godzinę. Barometry w Warszawie wskażą maksymalnie 1000 hektopaskali.